Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespole niespokojnych nóg i psychicznych przyczynach tego zespołu, który w piśmiennictwie medycznym określany jest skrótem RLS, jaki pojawia się zwłaszcza u ludzi w starszym wieku albo wieku średnim, który według piśmiennictwa jest dodatkowo bardzo rzadko wykrywany, przede wszystkim z powodu trudnego do określenia charakteru doznań czuciowych i ruchowych. Zespół niespokojnych nóg został opisany po raz pierwszy w 1685 roku, chociaż dokładniejszy opis zaburzeń podał dopiero w 1945 roku szwedzki neurolog Ekbom, który na podstawie grupy pacjentów opisywał objawy choroby w rozprawie doktorskiej, używając łacińskiego terminu astenia crurorum parestetica, co miało podkreślać pochodzenie zespołu jako chorobę obwodowego układu nerwowego, szczególnie układu nerwowego autonomicznego. Obecnie ciągle badany zespół może dotyczyć nawet 9% populacji w Europie i Ameryce Północnej, z częstością występowania zwiększającą się wraz z wiekiem, chociaż jak wykazały badania, 1/3 przypadków, w 1/3 przypadków objawy pojawiają się poniżej 20 roku życia. Kobiety chorują według niektórych badań częściej niż mężczyźni, chociaż omawiane zaburzenie nie prowadzi do zgonu ani trwałego kalectwa, jednak w znaczny sposób pogarsza jakość życia, stając się przyczyną bezsenności z następczym zmęczeniem, rozdrażnieniem, pogorszeniem nastroju i funkcji poznawczych, bólów głowy i gorszej wydajności pracy. Według badań epidemiologicznych około 10% przypadków, w 10% przypadkach dochodzi do samoistnego ustąpienia objawów choroby, jednak z drugiej strony przy bardzo nasilonych objawach opisywane były samobójstwa z powodu uciążliwości, dolegliwości i wyczerpania spowodowanego zaburzeniami snu. Zespół niespokojnych nóg jest przewlekłym schorzeniem, jaki dzielony jest na pierwotny albo idiopatyczny oraz wtórny, towarzyszący różnym chorobom przewlekłym, zwłaszcza cukrzycy, mocznicy, niedokrwistości z niedoboru żelaza, niedożywienia albo jako objaw uboczny zażywania niektórych leków, szczególnie preparatów przeciwdepresyjnych, preparatów litu, droperidolu, ale także leków o działaniu przeciwwymiotnym, preparatów przeciwpadaczkowych oraz blokarów kanałów wapniowych używanych w leczeniu nadciśnienia i w chorobach serca. Dolegliwości ponadto mogą nasilać także preparaty dostępne bez recepty, zwłaszcza uspokajające i niektóre używane w przeziębieniach. Zespół niespokojnych nóg charakteryzuje się, jak powiedziałam, trudnymi do sprecyzowania dolegliwościami i objawami pod postacią zaburzeń czucia, drętwienia, mrowienia, cierpnięcia, szczypania, a także innych zaburzeń i parestezji odczuwanych w podłudziach i kończynach dolnych, które są odczuwane szczególnie w czasie spoczynku, przed snem, po położeniu się do łóżka, zmuszając do poruszania kończynami, co krótkotrwale łagodzi dolegliwości i co jest powodem zaliczania zespołu do zaburzeń ruchowych. Poza przykrymi, trudnymi do sprecyzowania dolegliwościami, opisywanymi jako zaburzenia czucia w kończynach dolnych, występuje ochłodzenie nóg, drętwienie i definiowane jako uczucie zmęczenia, niepokoju, kłucia, wibracji, kurczów i bólu, szczególnie dotkliwych wieczorem po położeniu się do łóżka, chociaż objawy mogą występować także wtedy, kiedy osoba siedzi nieruchomo albo leży. Poruszanie się przynosi częściowe albo całkowite ustąpienie dolegliwości, które nawracają natychmiast po przerwaniu aktywności ruchowej. U niektórych chorych zmniejszenie dolegliwości daje praca umysłowa i intelektualna lub skupienie uwagi na ważnych dla chorego problemach. Objawy nasilają się natomiast w spoczynku, podczas jazdy samochodem, podczas seansu filmowego czy uczestnictwie w zebraniach. Ustępowanie dolegliwości pod wpływem ruchu, nie tylko podczas chodzenia, ale rozciągania i masowania jest ważnym kryterium diagnostycznym. Największe nasilenie objawów występuje między północą a drugą godziną w nocy i wiele osób budzi się w tym czasie. W czasie snu występować mogą dodatkowo okresowe ruchy kończyn wraz z odruchowym prostowaniem palucha, grzbietowego zginania stopy, zginania kolana lub biodra, które są krótkotrwałe, jednak powtarzając się, mogą powodować obudzenie i fragmentaryzację snu oraz senność w ciągu następnego dnia. Badania neurologiczne u osób z zespołem niespokojnych nóg zwykle są prawidłowe. Badania zespołu dowodzą poza dolegliwościami dotyczącymi kończyn dolnych, zwłaszcza podłudzi i także kończyn górnych, ale zaburzenia mogą występować także w obrębie twarzy, tułowia i bioder. Zespół niespokojnych nóg według większości badaczy występuje dziedzicznie w około 50, nawet 60% przypadków jako postać idiopatyczna. W przypadkach występowania rodzinnego objawy pojawiają się nieco wcześniej, nawet około 30 czy 20 roku życia. Obserwowano zjawisko antycypacji, czyli coraz młodszy wiek pojawiania się objawów w kolejnych generacjach. Objawy mogą występować jedno lub obustronnie. Wymieniane objawy mogą pojawiać się z przerwami, chociaż znacznie częściej występują ciągle, reagując na proponowane leczenie, chociaż wyróżniany jest także typ zespołu niespokojnych nóg opornych na leczenie. Zespół niespokojnych nóg, mimo wielu badań, do tej pory nie do końca jest przebadany i wielokrotnie opisywany w różnych publikacjach oraz podręcznikach neurologii, szczególnie traktujących o zaburzeniach snu, zwłaszcza w ostatnich latach. Zainteresowanie tym zespołem wzrosło, szczególnie z powodu odkrycia pozytywnych skutków i leczenia dolegliwościami preparatami dopaminergicznymi. Zespół opisywany także jest u 15% kobiet w ciąży, zwłaszcza występując w końcowych miesiącach, co może by mieć związek ze stosunkowo niskim poziomem żelaza i kwasu foliowego u młodych matek. Jako jedna z przyczyn zespołu niespokojnych nóg wymieniany jest niedobór żelaza. Dlatego próbowano leczyć chorych, podając im preparaty żelaza tym bardziej, że w rezonansie magnetycznym obserwowano zmniejszenie ilości żelaza w mózgu w miejscu określanym anatomicznie jako istota czarna, która stanowi ważne źródło przekaźnika chemicznego, neuroprzekaźnika, dopaminy, do wytwarzania której potrzebne jest żelazo. Dysfunkcja neuronów dopaminergicznych w zespole niespokojnych nóg powoduje nadmierne odhamowanie dróg czuciowych, co jest przyczyną subiektywnych doznań, chociaż przyczyny zespołu, jak mówiłam, nadal są badane, o czym opowiem za chwilę. Na podstawie prowadzonych badań podawano już różne hipotezy i teorie, upatrując zaburzenia w różnych strukturach ośrodkowego układu nerwowego, takich jak kora mózgu, jądra podkorowe, pień mózgu, wzgórze, móżdżek oraz nerwy obwodowe. W badaniach czynnościowych rezonansem magnetycznym obserwowano zwiększenie aktywności pewnych struktur w ośrodkowym układzie nerwowym, szczególnie w móżdżku. Dalej w jądrze czerwiennym oraz w tworze siatkowatym. W chwili odczuwania dolegliwości, zwłaszcza parestezji, neurologom nadal jednak trudno jest wnioskować, czy w wymienionych strukturach podkorowych w mózgu mieści się generator objawów, czy też zwiększenie aktywności pewnych struktur w mózgu jest spowodowane odbiorem bodźców czuciowych z kończyn, w których pacjent doznaje dolegliwości. Badania pokazują, że w zespole RLS dochodzi do zaburzeń w ośrodkach nerwowych i wraz z zaburzeniem, jak już mówiłam, neuroprzekaźnika dopaminy. Stwierdzono zmniejszenie receptorów odpowiedzialnych za absorpcję żelaza, co powoduje jego spadek w ustroju, szczególnie w neuronach ośrodkowego układu nerwowego. Obserwacje dowodzą ponadto, że stężenie żelaza w organizmie jest prawidłowe albo może być prawidłowe, natomiast brakuje go w komórkach mózgowych. W niektórych badaniach obserwowano zmniejszenie gęstości istoty szarej w okolicy hipokampa i zakrętów czołowych oraz obserwowano zwiększenie aktywności móżdżku i we wzgórzu i wiadomo, że objawy dotyczą układu nerwowego autonomicznego poprzez swoje włókna w nerwach somatycznych, jak też przebiegających wzdłuż naczyń. Wymienione struktury, w których stwierdzono zmiany, intensywna aktywność komórek nerwowych, są składnikami układu pozapiramidowego, który zawiaduje ruchami automatycznymi, niezależnymi od naszej woli, które dodatkowo, a przede wszystkim zapewnia właściwą postawę oraz napięcie mięśniowe. Układ pozapiramidowy w ośrodkowym układzie nerwowym zapewnia także tworzenie automatyzmów ruchowych, na które składają się wieloneuronowe drogi i odruchy odbywające się bez udziału świadomości. Obserwowana intensywna aktywność komórek nerwowych w rezonansie magnetycznym dotyczy także pewnej struktury tworu siatkowatego, która jest bardzo skomplikowana, przebiegając w rdzeniu kręgowym i w pniu mózgu. Twór siatkowaty jest to bardzo skomplikowany szlak nerwowy, jaki pełni rolę filtru i decyduje, które z bodźców docierających do nas są na tyle silne i ważne, aby przeszły dalej do kory mózgowej i zostały uświadomione. Czyli badaczy doszukuje się generatora zaburzeń chorobowych w rdzeniu kręgowym, jednak jak mówiłam, mimo licznych badań przyczyna powstawania zaburzeń nie jest znana, podobnie nie do końca znane są metody leczenia tego zespołu. Do tej pory w opracowaniach naukowych nie wymieniane są przyczyny psychiczne zespołu niespokojnych nóg, które jednak wyszczególniane są w opracowaniach świętej Hildegardy. Dr Wilkhard Strelow, autor opracowania Leczenie chorób duszy według świętej Hildegardy, wymienia zespół niespokojnych nóg jako uszkodzenie układu autonomicznego na wysokości 12 kręgu piersiowego i pierwszego oraz drugiego kręgu lędźwiowego, powstające jako skutek wad, nieposłuszeństwa, braku wiary i rozpaczy. Święta Hildegarda brak posłuszeństwa opisuje jako głowę węża, który pragnie nakłonić ludzi, aby nie słuchali Pana Boga. Nieposłuszeństwo i bunt mają prowadzić do choroby autonomicznego układu nerwowego w okolicy piersiowego odcinka kręgosłupa, zwłaszcza przy TH12, czyli na wysokości 12 kręgu piersiowego. Wskazania benedyktynki z Bingen to dążenie do wyciszenia na łonie przyrody i jako psychoterapia podawane są post, samotność i hartowanie ciała wraz z nauką posłuszeństwa i solidarności. Przeciwstawnymi do wady nieposłuszeństwa podawany jest szacunek, solidarność i zaufanie oraz elastyczność, zrozumienie i umiejętność przysłuchiwania się. Jako druga psychiczna przyczyna uszkodzenia układu autonomicznego podawany jest także brak wiary, niewierność, nieufność oraz bezbożność, niewiarygodność i słabość, jakim przeciwstawiana jest wiara, zaufanie, duchowość, wiarygodność i siła. Brak wiary uniemożliwia zdrowienie i regenerację człowieka, blokując jego rozwój. Święta Hildegarda podaje różne sposoby uwolnienia od skutków braku wiary. Nie tylko post i masaż ciała, ale modlitwa do Pana Boga na kolanach. Wiara jest największą siłą drzemiącą w człowieku, która jest w stanie uzdrawiać i dokonywać cudów. Życie bez wiary i zaufania nie jest możliwe, zwłaszcza że dochodzi do osłabienia siły układu odpornościowego. Brak wiary i nieufność rozwijają się szczególnie w dzieciństwie. Wskutek rozczarowań i utraty zaufania do rodziców, co powinno stanowić ostrzeżenie dla wszystkich wychowujących dzieci. Następną przyczyną uszkodzenia układu autonomicznego w odcinku L2, czyli na wysokości drugiego kręgu lędźwiowego, ma być rozpacz, brak nadziei, pesymizm i negatywne myślenie, jakim przeciwdziałają nadzieja, ufność, optymizm i myślenie pozytywne. Nadzieja jest największą siłą, która pozwala przetrwać rozpaczliwe doświadczenia, którym zawsze towarzyszy Pan Bóg. Postawa nadziei mobilizuje uzdrawiające siły, pomagające przetrwać trudne sytuacje. Natomiast brak nadziei niszczy więzi społeczne i demobilizuje. Źródła rozpaczy Hildegarda dostrzega w demonach i zaleca modlitwę, kontemplację i medytację oraz zatrzymanie się z prośbą o pomoc do Pana Boga. Ludzie w rozpaczy nie powinni jednak pościć, ale wzmacniać się smakowitymi potrawami i napojami. Poza proponowaną dietą z orkiszem, warzywami, owocami, święta Hildegarda proponuje aktywność fizyczną i życzliwe relacje z rodziną i przyjaciółmi. Zespół niespokojnych nóg może występować także przy uszkodzeniach rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych na różnym innym tle. Uszkodzeniach nerwów obwodowych, tak zwane polineuropatie. Szczególnie dotyczy to cienkich włókien czuciowych, które powodują występujący także w przebiegu niewydolności nerek. Okazuje się, że aż 40% przypadków ludzi dializowanych ma podobne dolegliwości. W reumatoidalnym zapaleniu stawów, w stwardnieniu rozsianym, w stwardnieniu zanikowym bocznym, przy niedoborze witaminy B12. Zespół niespokojnych nóg może wystąpić w przebiegu ciąży. Jak już mówiłam, szczególnie przy braku albo stosunkowym braku żelaza i kwasu foliowego. Za chwilę opowiem o leczeniu zespołu niespokojnych nóg. Leczenie zespołu niespokojnych nóg zależy od wieku chorego, nasilenia i częstości występowania objawów i obecności współistniejących chorób. Nie tylko obraz kliniczny zespołu niespokojnych nóg jest zmienny, ale zmienny jest przebieg choroby, gdy stwierdza się zarówno remisję, nasilenia, a czasem nawet całkowite ustąpienie albo odwrotnie utrwalenie dolegliwości. W wielu przypadkach lekarze różnicują zespół z objawową występującą u 20% osób niewydolnością nerek, cukrzycą, niedokrwistością niedobarwliwą, również stanem po resekcji żołądka albo leczeniem barbituranami czy neuroleptykami, u których mogą pojawiać się podobne objawy. Poza niedoborem snu, dotąd w samoistnych zespołach nie obserwowano powikłań. Mimo że w niektórych postaciach uzyskiwano poprawę po lekach, trudno lekarzom przewidzieć, czy taka poprawa nastąpi też, czy utrzyma się ona po odstawieniu leku. W poprzednim okresie stosowane preparaty szczególnie z grupy uspokajających, a więc najpierw laudanum, potem benzodiazepiny, zwłaszcza klonazepam, które są nadal niektórym chorym podawane, podobnie jak i opioidy. Jako lek z wyboru stosowane są leki dopaminergiczne, czyli takie, które zwiększają poziom dopaminy. Stosowane preparaty dopaminergiczne o działaniu przeciwparkinsonowskim zmieniają poziomy neuroprzekaźników, szczególnie poziom dopaminy w mózgu. Stosowane są takie jak NAKOM, SINAMET, po niektórych również uzyskiwano całkowite lub częściowe ustąpienie dolegliwości. Ujemną stroną tego typu leczenia jest efekt odbicia albo augmentacji. W przypadku odbicia dolegliwości, które ustąpiły po leku, pojawiają się nad ranem. Natomiast w przypadku augmentacji dochodziło do przesuwania objawów na godziny popołudniowe i rozszerzenia ich na inne części ciała. U niektórych osób po stosowaniu preparatów dochodziło do pojawienia się przypadków snu, za kierownicą samochodu nawet, co w znacznym stopniu ogranicza możliwości ich stosowania. W przewlekłym zespole rutynowo stosowana jest lewodopa, ale także leki z grupy agonistów receptora dopaminowego. Stosowane są także leki przeciwpadaczkowe oraz opioidy i wspomniane już preparaty żelaza. Łagodzić dolegliwości mogą witaminy z grupy B, w tym B12, także witamina C, E, kwas foliowy, magnez i cynk. Poleca się chodzić późno spać, po godzinie 2 w nocy i spać do 10. Nieprzyjemne uczucia w nogach mogą łagodzić spacer, ciepła kąpiel, zimne okłady, gimnastyka oraz w trakcie koniecznego nieruchomego siedzenia należy dążyć do odwrócenia uwagi poprzez gry interesującą lekturę albo inne zaabsorbowanie umysłu. Lekarze polecają także jazdę na rowerze, pływanie, taniec. Przeciwwskazane są używki. Wiadomo, że przewlekły stres nasila objawy choroby. W przypadku zaobserwowania powyższych objawów wskazana jest wizyta u lekarza neurologa. I to jeszcze neurologa, który zajmuje się tego typu leczeniem, w przypadkach których lekarze, specjaliści także różnicują, potwierdzają albo wykluczają diagnozę wraz z przepisywaniem odpowiedniego leczenia. Nie istnieje żadne badanie laboratoryjne specyficzne dla zespołu niespokojnych nóg. Diagnoza, rozpoznanie stawione są głównie na podstawie wywiadu medycznego, badania fizykalnego oraz badań laboratoryjnych wykluczających inne schorzenia, które mogą dawać podobne objawy. Polecane jest regularne, codzienne uprawianie ćwiczeń fizycznych, a także noszenie pończoch uciskowych, takich, które się stosuje przy chorobie żylakowej. Chociaż w niektórych przypadkach ucisk pogarsza odczucia. Ponadto istnieje konieczność leczenia chorób współistniejących, czyli wymienianych już przeze mnie cukrzycy, anemii, niedoboru żelaza, chorób tarczycy czy neuropatii obwodowej. Często konieczne jest podawanie chorym właśnie tych nie tylko neuroprzekaźników, ale mikroelementów i minerałów, szczególnie żelaza, cynku, magnezu i kwasu foliowego. Lekarze niekiedy podają jako monoterapię, czyli podawanie jednego leku benzodiazepiny w łagodnej i średnio zaawansowanej postaci choroby w połączeniu z innymi lekami dopiero w stadium zaawansowanym. Głównym działaniem tej grupy leków jest rozluźnienie mięśni i ułatwienie zasypiania. Jednak z drugiej strony przewlekłe stosowanie benzodiazepin może nie tylko powodować nadmierną senność i inne powikłania, jakie występują po benzodiazepinach, ale przede wszystkim prowadzi do lekozależności. Bardzo często stosowane są opioidy, czyli narkotyczne leki przeciwbólowe, takie jak kodeina, tramadol, które mogą być niezbędne w zaawansowanych postaciach choroby, a chociaż ze względu na duże ryzyko uzależnienia również podawane są z ostrożnością. Polecane przez lekarzy leczących ten zespół są leki przeciwpadaczkowe, szczególnie wskazane w przypadku silnych kurczów mięśniowych, takie jak pregabalina czy gabapentyna, chociaż są to preparaty bardzo drogie, sprzedawane w zasadzie na 100% obecnie. Ostatnio jest reklamowany preparat, który właściwie zawiera te wspomniane przeze mnie minerały i w takich niewielkich, nie mniej zaawansowanych przypadkach być może pomaga. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć o nieopisywanych w medycznym piśmiennictwie także psychicznych czy duchowych przyczynach zespołu niespokojnych nóg. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.